Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Iwona Borawska, witam serdecznie. Naszym gościem jest pan Maciej Siembieda. Dzień dobry, dobry wieczór.
Dzień dobry.
I jego miejsce i imię, czyli druga powieść. Spotkaliśmy się przy okazji debiutu powieściowego, bo przypomnę tak najkrócej, jak mogę, pan Maciej Siembieda jest dziennikarzem, reportażystą, wydał 4 książki, zbiory reportaży, wydał także taki poradnik dotyczący sztuki pisania reportażu po polsku. No ale tak mówił w czasie ostatniego naszego spotkania, marzył o tym, żeby kiedyś pisać prozę i z tego jakoś czerpać największe, nie wiem, satysfakcje i profity, temu się oddać, tak?
Przyznaję się do marzeń, natomiast do satysfakcji też się przyznaję, a profity, no to rynek jest dość kapryśny dzisiaj, aczkolwiek na pewno jest to też jakiś drogowskaz. Pierwsza książka, o której była pani łaskawa wspomnieć, sprzedała się fantastycznie jak na debiut, bo w Polsce to są bardzo niskie progi. Wystarczy sprzedać 3000 egzemplarzy, żeby być okrzykniętym debiutantem udanym. Tu się sprzedało jak do tej pory 12 tysięcy, więc...
4.
Jest to razy 4.
Jest to razy 4.
No ta druga powieść będzie miała, powiedzmy, już nieco łatwiejszy start.
Zdecydowanie tak, tym bardziej, że znowu spotykamy się z naszym już ulubionym bohaterem. Prokurator, no obecnie były prokurator IPN-u, Jakub Kania, znów na tropie. No i temat w pewnym sensie zaanonsowany w pierwszej książce, prawda? Bo tam już się sprawa obozu przy Górze Świętej Anny pojawia.
Tak. Żyjemy w cywilizacji serialowej i w epoce kontynuacji. Dlatego ja napisałem powieść, w której Jakuba Kani nie ma i ta powieść jest w szufladzie i ona jest oparta o bardzo interesującą historię, ale na razie nikt tam nie zerka do tej szuflady, ponieważ wszyscy pragną, żeby powrócił Jakub Kania i ja musiałem te pragnienia spełnić, chociaż nie przepadam za wpisywaniem się w jakieś trendy, nigdy nie miałem takiego instynktu stadnego, jak się wszyscy na widowni festiwalu kołysali, to ja siedziałem sztywno i po prostu nie lubię takich powielań. Natomiast rzeczywiście no, Jakub Kania zdobył sympatię, nie można tej sympatii też nie szanować. Wobec tego wrócił, a wrócił w historii, którą przewidziałem, ponieważ zarówno pierwsza, jak i druga książka to takie pokłosie tego, co w czasach reporterskich zostało nazbierane i teraz będzie opisywane.
Króciutko przypomnę, chociaż na pewno już wiele osób czytało i wie, że w 4.4.4 chodzi nie tylko o współżycie, może pogodzenie się, o związaną z tym przepowiednie dwóch wielkich religii, czyli islamu i chrześcijaństwa, ale też o pewien tajemniczy artefakt, czyli obraz Jana Matejki, chrzest Warneńczyka. I właściwie wokół niego jakby skupia się zainteresowanie naszego Jakuba Kani. Tutaj miejsce i imię to jest opowieść osnuta wokół no, też pewnej tajemnicy związanej z historią naszą, chociaż nieco bliższą nam, bo to jest II wojna światowa, obóz Góra Świętej Anny i nie wiem właśnie prawda czy legenda, że tam pracowali żydowscy jubilerzy, którzy no, brali udział, można powiedzieć, w pewnym nielegalnym interesie prowadzącego ten obóz i cały projekt, byśmy dziś powiedzieli, SS-mana.
Prawda. Prawda, ponieważ w latach 80., jak zaczynałem pracę reporterską, odkryłem ten obóz. Znaczy odkryłem go, ponieważ Niemcy go sami zniszczyli. To było zdumiewające, bo dopiero te obozy były przecież likwidowane dopiero po zakończeniu działań wojennych, stały te puste baraki. Natomiast tam zniszczono, zrównano z ziemią. Został tylko budynek komendantury, który potem też zniszczono. To były takie niewielkie obozy. One się zajmowały, mówię w liczbie mnogiej, bo ich było około 100 i zajmowały się budową autostrady, z której dobrodziej skorzystamy do dziś, bo na tych podwalinach to miała być autostrada Berlin-Kraków, a do dziś jest tam A4, którą można sobie podróżować. I rzeczywiście to jest prawda. Tam szefem tych obozów, zarządcą tych obozów był generał SS, który się nazywał Albrecht Schmelt, miał siedzibę w Sosnowcu i był dobrym gospodarzem, z całym cynizmem tego stwierdzenia, ponieważ kiedyś w Opolu dostrzegł, jak się zaczęła wywózka Żydów holenderskich do Auschwitz, dostrzegł transport, a muszą państwo wiedzieć, że Żydzi holenderscy tak do 1942 roku mieli całkiem nieźle. Tam nie było aż takich restrykcji jak w Polsce. Oni też mieli getto, ale to getto było inne, bo tam wystarczyło podnieść mosty na kanałach, żeby w Amsterdamie stworzyć getto dla 100 tysięcy ludzi. I kiedy ich zaczęto wywozić do obozów zagłady, to on właśnie na dworcu w Opolu ujrzał transport zdrowych, krzepkich mężczyzn, którzy bardzo by mu się przydali do budowy tej autostrady, bowiem jego więźniowie tych jego obozów byli już wycieńczeni i ledwo stali na nogach. I on wpadł na taki pomysł, że będzie ich zamieniał. Oczywiście, żeby nie wywoływać skandalu, zamieniał po kilku, kilkunastu z jednego wagonu. I kiedyś podczas tych zamian trafił, co nie było specjalnym losem na loterii, bo 30 tysięcy holenderskich Żydów zajmowało się przed wojną szlifowaniem diamentów, trafił właśnie na szlifierzy diamentów. I teraz od świadków, którzy, Ślązaków, którzy pracowali w tym obozie, dowiedziałem się, że tam rzeczywiście istniał zakład jubilerski, a zwłaszcza szlifiernia diamentów. To jest, proszę Państwa, bardzo proste do zorganizowania. Te maszyny wcale nie wymagają jakiejś precyzji cybernetycznej. To tam wystarczy pedały od roweru, tarcza pokryta tym pudrem diamentowym, żeliwna i trochę sprawności, tak? I
się, no, i się dzieje. No dużo sprawności chyba.
No dużo sprawności.
I precyzji, dużo. I to wiadomości, prawda? Pan tutaj opisuje ten kunszt jubilerski. Rozumiem, że musiał się pan także przynajmniej w teorii z nim zapoznać, żeby choćby wymyślić coś, czego raczej chyba nie ma, czyli czarny szlif, jakiś taki nieprawdopodobny sposób wydobywania z diamentu światła, czy też sprawiania, aby to światło tak się wydaje, że w nim zagościło, prawda?
Tak, to się nazywa, to zjawisko ma swoją definicję w fizyce, to się nazywa brylancja, czyli to takie właśnie wydobywanie światła z diamentu. Natomiast konsultanta miałem wymarzonego, chyba najlepszego, jakiego sobie można wyobrazić, pana z Trójmiasta, który kiedyś zajmował się diamentami, ba, miał nawet kopalnię w Sierra Leone, jakby był współwłaścicielem tej kopalni. Oczywiście na rozsądnych zasadach synem prezydenta Sierra Leone, ale rzeczywiście zajmował się tym biznesem, zrezygnował z powodu chyba trzeciej malarii, natomiast wie wszystko i też bardzo dużo mi tłumaczył. Nie dotarłem, bardzo żałuję, do dwóch bardzo wybitnych polskich szlifierzy diamentów, a mianowicie panów Winnickich.
Nie wiem, ojciec czy... Prać, tak?
Ojciec Prać, tak.
Kiemlicze. Znaczy oni zagrali oczywiście.
Kiemlicze z Potopu, synowie starego Kiemlicza, którego grał Franciszek Pieczka. To są bracia Janiccy, później wybitni aktorzy Teatru Kantora, którzy do dziś szlifują diamenty. Oczywiście w Polsce to jest ryneczek, nie rynek, bo to są kamienie rzędu pół karata, czyli jak to mówią w branży, takie odpryski ślubno-zaręczynowe. Natomiast no, największy trójmiejski brylant jest w Klifie, można go kupić, kosztuje 90 tysięcy i to jest maleństwo absolutne. Nie powiem, w którym sklepie, żebyśmy nie robili kryptoreklamy, ale chyba od 8 lat go nikt nie kupił, więc...
No my tutaj mówimy o znacznie większych kamieniach.
Tak.
I w ogóle mówimy właśnie o całym zjawisku, o migracji Żydów sefardyjskich, którzy w 1492 roku, jak zostali wygnani z Hiszpanii, wielu z nich trafiło do Holandii. Tam niedopuszczeni do innych rzemiosł zajęli się właśnie szlifowaniem diamentów. I w związku z tym też opanowali handel diamentami w znacznym stopniu. Czyli Amsterdam jest tutaj przez pana opisywany, ten przedwojenny i wojenny, jako takie miejsce, w którym rzeczywiście no, ten kunszt kwitnie i jest bardzo dużo diamentów. I te diamenty także są jakby takim podstawowym środkiem płatniczym tych Żydów, którzy chcą jakoś jednak mimo wszystko przeżyć, prawda? Więc one spływają, jak rozumiem, do nas i na tę Górę Świętej Anny pewnie też.
Tak. To znaczy rzeczywiście Amsterdam, Holandia, ze względu na swoją tolerancję religijną, to była ziemia obiecana, prawdziwa ziemia obiecana w roku, w którym Kolumb odkrył Amerykę. Żydzi tam emigrowali, czyli Żydzi hiszpańscy, uciekając przed inkwizycją. To byli w większości katolicy,
bo już przechrzczeni. Tak. Tak.
Natomiast rzeczywiście w czasie wojny istniały na świecie, bo indyjskie diamenty się już prawie skończyły, istniały na świecie trzy duże złoża. Pierwsze było w Afryce, wojna, Rommel, cała północna Afryka była jednym wielkim frontem, więc nikt się na południe Afryki nie mógł dostać, czy w okolice równika, gdzie te diamenty się znajdowały. To było pierwsze złoże. Drugie to była Syberia. To samo, tak? Wojna, front wschodni, towarzysz Stalin i łapa położona na tym. A trzecim dużym zagłębiem to były woreczki amsterdamskich Żydów. Oczywiście na tych woreczkach z kolei położył łapę Himmler i Reichskomisariat, który miał z tego miliony dolarów przychodu. Ale no nie wszyscy byli na tyle naiwni, żeby to oddawać. Przechowywali to jako walutę, tak jak pani powiedziała, wymienialną za życie. I Schmelt na tym właśnie bazował. Ja dotarłem do informacji, że oni tam nawet prowadzili specjalną kampanię PR-ową, która polegała na tym, że nakłaniali tych Żydów do tego, że oni się przesiedlą na wschód, do spokojnego miasteczka, gdzie będą mogli sobie te diamenty szlifować i tak dalej, i tak dalej. I wielu z nich w to uwierzyło. Natomiast rzeczywiście nie znam rozmiaru tego biznesu, który Szmelt prowadził na Górze Świętej Anny, ale skoro go aresztowano i tak naprawdę nie wiadomo, co się stało, 3 akty zgonu są autentyczne.
Czyli to, co tutaj o tak, tym pan tak, pisze, to jest prawda,
to wszystko
tak?
jest prawda.
Umarł 3 razy w 3 różnych miejscach.
Umarł 3 razy. Raz w Opolu, raz w Szklarskiej Porębie i raz w małej miejscowości w Badenie-Wirtembergi. Kiedy umarł i czy umarł? Tego nie wiemy. Ludzie tak bogaci, z takimi zasobami, bo sądzę, że obracał naprawdę ogromnym majątkiem.
Mhm. Mogli się wykupić.
Mogli sobie kupić wszystko. Tak. Tak? Zwłaszcza, że wtedy karatowy brylant nie był niczym szczególnym, czy nawet dwukaratowy. A no, według cen, a te ceny się nie zmieniają. To nie drożeje jak ropa naftowa, mhm. czy nawet złoto, ale wtedy no, taki dwukaratowy brylant, przeliczenie na dzisiejsze pieniążki, to było około 50 tysięcy euro, więc proszę sobie wyobrazić, jeśli oni takich kamieni robili kilka dziennie, to był to ogromny majątek.
Pisze pan tu o tym właśnie, ale też o takim, to mi się wydało szczególne w tej książce, przypadku, który sprawia, a z pomocą jeszcze bardzo takich drobnych i wstydliwych wręcz słabości różnych ludzi, którzy tak czy inaczej biorą udział w akcji, że losy naszych bohaterów toczą się tak, a nie inaczej. I tutaj myślę, że warto by przedstawić drugiego, bo to jest właściwie chyba równorzędny bohater tej powieści obok Jakuba Kani, czyli będę go nazywała Johannem Pintą, prawda? Johann Pinto, żeby nie opowiadać za dużo, który troszkę mi przypomina, przepraszam, ale hrabiego Montecristo. Jest no, super bohaterem w momencie, kiedy go już poznajemy, prawda? Z ogromnym doświadczeniem, nie najlepszym życiowym, ale to go tak utwardziło jak ten brylant. I jednocześnie ma rzeczywiście taką też tajemnicę, jak ten oszlifowany brylant w sobie. No i jego życie to jest wynik takich właśnie różnych przypadkowych, wydawałoby się, głupich czasem zdarzeń, które sprawiają, że właśnie tak, a nie inaczej, że ten tego zabija, że ten coś zobaczył, że ten coś powiedział. Także tak. Ale czy z tym hrabią Montecristo pan się zgodzi, czy
tak.
mnie zruga? Że...
Nie, nie. To była książka, jedyna książka, której on nie czytał, po to, żeby jakby nie nasiąknąć, żeby ona mu nie zamieniła życie w zemstę. Tak, absolutnie się z tym zgadzam. I teraz powiem coś, za co mnie zrugają, nie panią, a mianowicie to jest absolutnie pierwszoplanowy bohater w tej książce. Ja wiem, że tego nie mogę mówić głośno, ale ja chcę, ponieważ chcę jeszcze pisać i chcę, żeby książki, w których będzie Jakub Kania, były książkami z Jakubem Kanią, a nie o Jakubie Kanie, bo w pewnej chwili kreatorzy tych postaci literackich, tych wielkich detektywów, śledczych, tych bohaterów, którzy tropią zło lub zagadki, no to już tam dochodzą do ich tam problemów z reumatyzmem. Natomiast ja tego nie chcę, ta postać jest narysowana, ale będę chciał, żeby w każdej powieści pojawiały się obok postaci równie ciekawe, o ile nawet nie ciekawsze. Mhm. Bo ja jestem skażony opowieścią i nie chcę robić tu portretu czy sylwetki, tylko chcę robić opowieść. Jeśli do tej opowieści będę potrzebował takich ludzi jak Pinto, to oni się będą pojawiać. Tak? Mhm. Natomiast Jakub Kania niech zachowa sympatię, ale nie będzie ciągle reflektor na scenie prowadził tylko jego.
No tutaj Johann Pinto i cały właściwie Amsterdam, przedwojenny i wczesnowojenny, tak powiem. To jest bohater też znacznej części tej książki. Od tego zaczynamy. No i tutaj mamy, ja pamiętam, jak ostatnio żeśmy się spotkali, pan mówił, że właśnie wczoraj wędrował sobie po uliczkach Jerozolimy, oczywiście nie naprawdę, a no po prostu dzięki satelitom, internetowi i tak dalej, i tak dalej. Jak pan wędrował po Amsterdamie? Jak pan to zgłębił? Ten właśnie czas, kiedy to jeszcze było to królestwo właśnie żydowskich jubilerów, no i też światek przestępczy, więzienie o zaostrzonym rygorze, pewien tatuaż, który ustanawia hierarchię, no wszystko to, co się tam znalazło.
Trzy źródła. Po pierwsze, pobyt w Amsterdamie własny, po drugie Google Maps i satelita, po trzecie koleżanka ze szkoły z ławki, która tam mieszka od 30 lat, która mi szalenie dużo pomogła. A ta pomoc była potrzebna, bo o dziwo, Holendrzy, oni są tacy chłodni i oszczędni, ale są również chłodni i oszczędni w stosunku do własnej historii. Na pewno mają się czego wstydzić, jeśli chodzi o wojnę. ta kolaboracja tam była gigantyczna. Rzeczywiście oni się tam widzieli gdzieś u boku tej trzeciej Rzeszy. Mniejsza z tym.
No, pan tu pisze, że Niemcy pociągami pasażerskimi.
Tak, wjeżdżali na wycieczkę. Tak, po jednym bombardowaniu Rotterdamu. Natomiast oni też, na przykład o tych więzieniach, gdzie jeden z bohaterów musiał spędzić trochę czasu, to nie ma nic. Oni się wstydzą. Proszę sobie wyobrazić, że tam więzienia są zamieniane na hotele. W tym Het Arrestquist, o którym jest mowa w powieści, jest teraz hotel. Została zachowana jakby cała struktura. Można się przespać na pryczy, w celi i tak dalej. Cieszy się to ogromną popularnością. Ale no, chyba po raz pierwszy w Europie zaistniało tu takie zjawisko, że oni czarterują swoje więzienia, te prawdziwe więzienia. Norwegowie na przykład przyjeżdżają, skazani, osadzeni i siedzą tam, odbywają wyroki w Holandii. Także ciężko było docierać do tych historii i cieszę się bardzo, że trafiłem na tą swoją dawną koleżankę z liceum, która mi dużo, dużo tej wiedzy dostarczyła. No, ja nie znam języka niderlandzkiego, więc ona szperała, przeżyła ogromną przygodę. Zresztą w tej książce na końcu są podziękowania i dla niej są równie gorące, jak dla tego pana z Trójmiasta, który pomógł z diamentami. I tam jej przekazuje na ręce kwiatów, nie tulipanów.
I właśnie ci Żydzi z obozu na Górze Świętej Anny byli tak, rzekłbym, odnotowywani, opisywani, tak? Jako nazwisko to było ich, że tak powiem,
właśnie,
umiejętność szlifierska w niderlandzkim.
Kiedy
tak?
Ja po raz pierwszy w IPN-ie wspomniałem o tym, że tam rzeczywiście ja się spotkałem. Mam zeznania świadków z 80. lat. To byli pracownicy cywilni tego obozu. Oni tam wywozili nieczystości, pracowali w kuchni. Płacono im za to. Nie byli więźniami. I oni wspominali o tym. I kiedy powiedziałem o tym po raz pierwszy w IPN-ie, to usłyszałem bardzo sceptyczne opinie, że to jest moja fantazja, żebym zmienił leki, bo oni tam nic nie znajdują. Nie ma tego w ogóle w dokumentach. Natomiast potem w Urzędzie Stanu Cywilnego w Leśnicy, jak pani doskonale i państwo wiecie, Niemcy są bardzo skrupulatni. Oni mają porządek w papierach. I kiedy jeszcze w latach, tam zanim obóz po aresztowaniu Schmelta został zamknięty i zlikwidowany, to oni zapisywali zgony. I w książce parafialnej, ale w książce urzędowej też USC, można powiedzieć, Leśnicy, są 53 nazwiska Holendrów z Amsterdamu, którzy tam zmarli na skutek tam zapalenia płuc, wycieńczenia i tak dalej. Oczywiście tam wpisywano zawsze takie jak trzeba, czyli takie, nikt nie pisał, że zostali tam zamęczeni. Tak? I tam z ogromnym zdumieniem to odkryłem, są wpisane zawody. Czyli pani nie byłaby wpisana jako Iwona Burawska, tylko była pani wpisana jako Iwona reporterka, tak? Albo Iwona publicystka. Tak? Wpisywano im zawody i tam są na przykład panowie, przy których figuruje rzeczownik Schievensruder, czyli ktoś, kto robi tarcze szlifierskie. Czyli imię i nazwisko szlifierz. Tak?
Ale nie buduje autostrady Kraków-Berlin.
Dokładnie. Czyli jeżeli tam są te nazwy zawodów, może oni nie chcieli nawet się przyznać swoich nazwisk i podawali takie jakby substytuty nazwisk, swoje zawody, bo w tym tak zwanym fachu, bo tak było szlifowanie diamentów określane, jest tych specjalności kilka. Jest klawers, jest zegers, jest snider, czyli szlifierze, ustawiacze, piłowacze i tak dalej. I to wszystko tam się znajduje, więc jakby jest to namacalny dowód na to, że ta szlifiernia tam była.
No to skoro już o tym obozie jeszcze przez chwilę rozmawiamy, pracowali tam też Polacy, ludzie, którzy po wojnie zostali. Była sprawa, która
Ślązacy.
Została umorzona, Ślązacy,
tak, to
prawda?
Też
to też jest
to
prawda.
Też prawda.
I z tym też się wiąże jakaś tajemnica tutaj w książce, tak, że...
Tak,
ktoś
że tam
bliski
był...
współpracownik wysokich władz w PRL-u w latach 70.
Tutaj troszeczkę pofantazjowałem, ale tylko troszeczkę, dlatego że ten człowiek nie był aż tak wysoko postawiony. Był tam działaczem komunistycznym lokalnym. Pracował tam w komitecie chyba w Leśnicy. Natomiast rzeczywiście przez niego pierwsza sprawa została umorzona, no bo nie można było mu zrobić krzywdy. On był strażnikiem, był żołnierzem Wehrmachtu, jak wszyscy zresztą stamtąd, i był strażnikiem obozowym. Nieciekawa postać, bardzo jakiś taki tam pijaczyna, Człowiek przekonany o tym, że tam wszystko mu wolno. Zresztą potem go skazano za kradzież roweru i się jego kariera tak skończyła. Ale jest to prawdziwy wątek.
Jest to taka opowieść o historii, która, jak się okazuje, ciągle skrywa przed nami swoją prawdziwą twarz. I często jest to twarz taka dosyć paskudna. SS-mani, których pan opisuje, którzy są po prostu kryminalistami albo byłymi kryminalistami, prawda, policjantami.
W tej formacji dużo było.
Doskonale rozpoznają swojego, że powiem, kolegę, ale starszego, prawda, z więzienia, po tatuażu i tak dalej. Więc chociażby to. Także ci strażnicy, chociaż są chlubne wyjątki. No i wreszcie ci, którzy zostali potomkowie SS-manów, czy powiedzmy nazistów, prawda, bo którzy, ja tutaj sobie nawet zaznaczyłam, nie wiem czy to, ale może przeczytam, bo to mi uderzyło. Momencik, nie zdradzając za wiele. Pewna pani, która sobie myśli tak, tysiące prawdziwych Niemców skazanych na zagładę przez światowe żydostwo, które ich ojczyznę wdeptało w ziemię butami sowieckich i amerykańskich żołdaków, gąsienicami czołgów i bombami zrzucanymi na miasta. Jak można bezlitośnie niszczyć czyjś kraj? Jak można wydawać wyrok śmierci na cały naród? Nie do pomyślenia taka przewrotka umysłowa, ale no, są ludzie, którzy żyją w tej świadomości.
Brawo, kolego.
O to mi
chodziło w tym szyderstwie, tak? Jeśli, kiedy oni to robili, było dobrze. Kiedy im to zrobiono, było źle.
No. Miejsce i imię. Taki tytuł nosi ta książka. I to dokładnie znaczy Yad Vashem, tak?
Tak, tak.
Czyli tutaj tego, żeśmy jeszcze nie dotknęli, ale to też jest jeden z ważnych wątków, bo właśnie cała sprawa dotycząca Jakuba Kani wiąże się z tym, że poproszono go w Yad Vashem o pomoc w odnalezieniu grobu zamordowanych Żydów właśnie w obozie na Górze Świętej Anny. To jest taki ten współczesny jakby zalążek akcji, prawda? I tutaj też dochodzimy do takich jakby, no nie wiem, no badań nie tak dawnej historii, które ciągle jeszcze są i bolesne, i trudne dla nas. Był pan w Yad Vashem? Na pewno tak.
Nie. Nieraz. Nie byłem. Nigdy nie byłem w Izraelu. Natomiast, no tu jest kilka miejsc i imion, bo swoje miejsce i imię mają jubilerzy holenderscy, którzy idą tropem Jakuba Kani ze swoimi tam intencjami. Jest miejsce i imię, oczywiście to prawdziwe, czyli to, które tam Instytut w Jerozolimie wyznaje, czyli oddanie hołdu i pamięci osobom, które zginęły w czasach Holokaustu. Jest miejsce i imię neonazistów. No i jeszcze takich kilka pomniejszych miejsc i imion. Także nie zgodziłem się na to, żeby książka się nazywała Czarny Szlif.
No, bo rzeczywiście.
Tylko
też wolę ten tytuł.
Mimo, że on jest taki beznamiętny, to wiele się za nim kryje.
No, nie, myślę, że nie jest obojętny też emocjonalnie. Zresztą no, każdy, tak jak pan powiedział, do swojej biografii, a też i do pewnych jakichś czy mitów, czy no, do wielu rzeczy można to przyłożyć i będzie pasowało. Pojawiają się tutaj też nowe postaci, takie jak na przykład, ale też i stare, o przepraszam, zapomniałabym o Wiesławie Paluchu. A nie wolno o nim zapominać. Jeśli ktoś pamięta 444 i taką no, swoistą zimną wojnę, a czasem i gorącą, jaką jeszcze w IPN-ie prowadził Jakub Kania, czyli nasz tutaj bohater współczesny ze swoim szefem Wiesławem Paluchem, znacznie mniej rozgarniętym, ale wrednym dosyć typem, to ta wojna ma tu swoją, że tak powiem, drugą odsłonę, a Wiesław Paluch awansuje na postać skrajnie komiczną tutaj. Tak go pan ubrał, tak go pan tutaj pokazał, że...
No tak, ale to nie są żadne prywatne tam rewanże na nikim, natomiast rzeczywiście jego ciągnie do zła i teraz w momencie, kiedy są tacy ludzie, którzy tak naprawdę mają tego typu tendencje, a w pewnej chwili to realne zło się na ich drodze pojawia i ich kusi, no to kończą tak jak on, dość tragikomicznie, prawda, bo jemu się tu krzywda nie dzieje, nie będziemy znów uprzedzać, ale... Chyba nikt by mu nie pozazdrościł finału tej jego kariery, która akurat w tej książce jest opisana.
Jeśli ktoś się zastanawia, czy ojciec Jakuba Kani pojawia się znów, pojawia się. I znaczna część akcji tej książki toczy się tu u nas, czyli w Trójmieście.
Tak, jest Gdynia, ale jest też Gdańsk, jest trochę Sopotu. O ile czwórki były rzeczywiście już tak dedykowane Gdyni, o tyle tutaj mamy niż całe Trójmiasto.
No i jest taka grupa, sieśmy tylko jednego przedstawiciela tej grupy poznajemy, młodych ludzi, chyba młodych, niekoniecznie, którzy w internecie prowadzą
tak,
różne
to są 20-latkowie. Tak.
To jest taki trend chyba współczesny, bardzo silny, jest specjalnie serial, przecież Kryminalny Ultrawiolet, który na tym się opiera, prawda? Taka grupa wsparcia ludzi, którzy czasem są znacznie lepiej poinformowani, bardziej dociekliwi i bardziej sprawni niż ci, którzy się profesjonalnie zajmują poszukiwaniem odpowiedzi na jakieś pytania, więc tutaj też to mamy. No i trzeba powiedzieć o pani Teresie Barski, zastanawiając się, ja się zastanawiam, czy ona przejdzie znowu gdzieś dalej do
następnych. Ja też się zastanawiam.
Nie wie pan jeszcze tego?
Czy przymierzam się do napisania kolejnej książki z Kanią. Lada chwila to się zacznie dziać. Temat jest, wszystko jest. I chciałbym chyba do niej też Teresę Barską zaprosić. Ona jest absolutną bohaterką zakończenia tej książki. Zakończenia, które jest na razie jakby... Najwięcej pochwał dostałem od recenzentów, bo dzisiaj wszyscy lubią być wodzeni za nos. I w momencie, kiedy zaskoczenie, nie wiem, no, Forsyth napisał Dzień Szakala o zamachu na De Gaulle'a i wszyscy wiedzieli, że ten De Gaulle nie zginie, czyli znali zakończenie książki, a mimo to się to czytało z wypiekami. Dzisiaj tak nie wolno. Dzisiaj nie można po prostu opowiadać, co mnie złości. Dzisiaj trzeba cały czas zaskakiwać. I rzeczywiście, zdradzę państwu tajemnicę, ja tę książkę skończyłem, postawiłem kropkę, wysłałem do wydawnictwa. Wydawnictwo wyraziło zadowolenie z tej książki, natomiast podczas prywatnej rozmowy jedna z redaktorek powiedziała troszeczkę przewidywalne zakończenie. Ja sobie to wziąłem do serca i nie ruszając w ogóle tego, co było wcześniej, napisałem zupełnie nowe zakończenie.
Dlatego nie ma śladów wcześniej.
Tak.
I człowiek się tak gubi, nie spodziewa.
Dokładnie. I wykorzystałem historię, którą chciałem wykorzystać w innej powieści. I to zakończenie należy do Teresy Barskiej. Uwaga, mimo swojej absolutnej fantastyczności, że znów się cieszę, że mi ktoś powie, co pan nawymyślał, to wszystko jest prawda. Wszystko jest prawda. To, co tam się stało i ta miejscowość, o której tam piszę.
No właśnie nie wiem, czy jeszcze będziemy tutaj zdradzać to.
Nie zdradzajmy.
Znaczy nie, no zakończenia w życiu. O miejscowości też. Dobrze, nie będziemy mówić o miejscowości. Ja tylko powiem od
jest
siebie.
Jest to największy fenomen w Polsce dla mnie, ta miejscowość. Naprawdę.
Będzie, że tak powiem, miejscem, bohaterem następnej książki albo którejś?
Być może. Powiem państwu tylko tyle, że o ile istnieją tam gwary i dialekty, łącznie z kaszubskim i tam śląskim i tak dalej, o tyle tak naprawdę w Polsce mówi się dwoma językami. Pierwszym w całej Polsce, a drugim tylko w tej małej miejscowości.
Dobrze, nie będziemy zdradzać, ale wracając do zakończenia, bo jako czytelnik chciałam powiedzieć, że ono co prawda dla pana samego było pewnie zaskakujące, tak jak pan mówi, natomiast absolutnie dopełnia treść tej książki i tak pasuje do całej historii też naszego głównego bohatera, czyli Johanna Pinty, do jakby sposobu myślenia o życiu, o świecie i dodaje jeszcze któreś tam dno, które jest chyba tą podstawą w ogóle.
Bo
na tym się to trzyma.
Panie redaktor, bo tak się dzieje w wypadku olśnień, a mnie tu spotkało olśnienie, bo w pewnej chwili znów przeglądając te stare notesy reporterskie przypomniałem sobie, że Holandia istniała 100 kilometrów od Góry Świętej Anny w linii prostej. Tyle powiem tajemniczo.
Aż mnie ciarki przeszły, chociaż ja wiem, o co chodzi, więc nie wiem, co czuje ktoś, kto nie wie, o co chodzi. Ale no już się można dowiedzieć, bo tak, od 2 dni książka na rynku, od 14 marca, mamy Gdańskie Targi Książki, pierwszą taką imprezę w Gdańsku tego rodzaju, tak. Debiutują Targi Książki. No i tam nasi pisarze mają okazję spotkać się z czytelnikami, więc już możemy zaprosić na pana, tak? Spotkanie na
bardzo
na
serdecznie
kiedy?
Zapraszam. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę, kiedy... Tylko do wyboru. W sobotę o 14 na stoisku wydawnictwa Wielkolitera będę podpisywał książki. Natomiast w niedzielę o 11 jest oficjalna premiera wymyślona przez organizatorów targów, także tam będziemy rozmawiać i gdyby państwo zechcieli mnie odwiedzić, to będę szczęśliwy.
A jakie były, już nie pytam o ilość kupionych książek, ale reakcje z pana punktu widzenia czytelników po tej pierwszej, 444. I czego pan się teraz spodziewa, ale zacznijmy od tego, co najpierw zapytałam. Było jakieś zaskakujące dla pana, czy życzliwe, nieżyczliwe, krytyczne, pochwalne?
Były dosyć, nie powiem, że skrajne, bo nieproporcjonalne by to było. Znaczy, było sporo zarzutów, I one polegały przede wszystkim na tym, i z tych zarzutów się szalenie cieszę, że coś nazmyślałem, a nie zmyślałem, bo wtedy miałem satysfakcję, że jakby wyobraźnie czytelników przerosło to, co napisało życie. Po drugie, były zarzuty o to, że książka jest trochę za gęsta, trochę zbyt wielowątkowa, że napakowałem tych bohaterów. Ja się tu przyznałem u pani podczas ostatniej spowiedzi, że popełniłem grzech debiutanta, czyli napakowałem tam wszystkiego, co tylko wiedziałem. Nie wolno tak robić. I rzeczywiście za to dostałem po uszach i słusznie, należało mi się. W tej drugiej powieści tego nie ma. Ona jest szybsza, przejrzystsza i sądzę, że będzie lekturą o wiele mniej gęstą niż pierwsza i no, wiele sobie po tym obiecuję.
Jako czytelnik już to mogę potwierdzić, bo nawet teraz próbowałam sobie oczywiście nie całą, ale przypomnieć trochę tę pierwszą książkę i przyznaję, że mnie oszołomiła jakby właśnie ta gęstość, że tu już sobie trochę odpoczęłam. Porywająca ta lektura, Miejsce i imię, to powiem od razu. Dziękuję. Prawie 500 stron i po prostu jak się siądzie rano, to się wieczorem wstaje, kark trochę boli, poza tym wszystko świetnie. Natomiast tutaj rzeczywiście trzeba bardzo było uważnie czytać i też o tyle różne są te książki, że to jest bardziej, powiedziałabym, czysta gatunkowo.
Tak.
Ja akurat nie przepadam za kryminałami, powiem szczerze. I bardzo mnie cieszy, że tu jest tyle właśnie historii, jakiejś takiej właściwie powieści wręcz przygodowej, prawda? I ten Amsterdam stary, i to środowisko jubilerów, i przestępców, i to, co się tutaj dzieje. I bardzo lubię fantastykę, więc finał 4-4-4 mnie szalenie odpowiadał. Ale zwolennicy, że tak powiem, czystych kryminałów mówili, wszystko dobrze, ale to się tak kończy, właściwie tak... Nie tak, kończy,
tak,
prawda?
Było dużo zarzutów.
Także to, ale proszę się nie przejmować, pisać nie, jak nie, pan nie. pisze.
Pierwsze zgłosiła się muza po tym, jak się ta książka, że tak powiem, puściłem ją w obieg do 10 wydawnictw. I oni mieli szalenie entuzjastyczne recenzje wewnętrzne, ale wszyscy ci recenzenci, chyba 6 chcieli zmiany zakończenia. I tak naprawdę chyba tylko dlatego nie wydałem w muzie, że nie porozumieliśmy się co do tego zakończenia, a wielka litera akurat przytuliła mnie w momencie, kiedy byłem w rozterce, czy zmieniać zakończenie, czy nie, i powiedzieli, że im się zakończenie podoba i wydają.
Mnie też się podoba, więc niech będzie.
Też się podoba.
Prawda? Tak to zostańmy. Dobrze, czyli tak, 4-4-4 jeszcze ciągle, myślę, na rynku i do czytania. Miejsce i imię zaczyna swój żywot czytelniczy. No i teraz co dalej? Rozumiem, że Kania będzie jeszcze, tak? Po
będzie,
raz trzeci.
Będzie Kania. Tym razem będzie to historia, która zasadza się na wydarzeniu, które miało miejsce, no nie mogę za dużo mówić, dlatego tak cedzę, ale w jednym z kościołów na Śląsku ksiądz profesor, mój przyjaciel, wybitny historyk sztuki, który się zajmuje malarstwem Madon średniowiecznym, pokazał mi obraz, który budzi szalone kontrowersje. Cała społeczność w tej wsi broni tego obrazu, uważa go za cudowny i tak dalej, i tak dalej. I mało tego, ci ludzie uważają, że to jest prawdziwy obraz jasnogórski. Natomiast obraz częstochowski jest, no nie można powiedzieć kopią, bo to wtedy nikt nie wysyłał obrazu do Chin, żeby namalowali taki sam, tylko że jest jakby mniej wartościowy. No oczywiście jest to szalenie obrazoburcze, natomiast nie byłoby w tym nic poza tanią sensacją, gdyby nie fakt, że obraz jasnogórski 2 razy opuścił mury klasztoru. Raz w czasie potopu szwedzkiego. To nieprawda, że tam był w czasie, jak Kmicic walczył na murach. Jego tam nie było. Jan Kazimierz go zabrał ze sobą. I drugi raz 150 lat później. I za pierwszym i za drugim razem był w tej wsi.
Aha.
Dokładnie tak. Chodzi o małą miejscowość pod Raciborzem, gdzie Jan Kazimierz się ukrył, a potem 150 lat później też ten obraz tam zawieziono do klasztoru Paulinów. Czyli powiedzmy były okazje do zamiany i tak dalej, i tak dalej.
Czy ksiądz profesor jest przygotowany na te tłumy, które po przeczytaniu pana trzeciej książki ruszą na jego kościół?
Muszę to zrobić w sposób bardzo delikatny i ostrożny, bo nie chciałbym...
No bo ja już czuję potrzebę pojechania i zobaczenia, nie?
Tak. Ten obraz jest niezbadany. Jego kiedyś wywieziono. Teraz możemy mówić o faktach, bo jego kiedyś wywieziono do pracowni konserwatorskiej w Krakowie, żeby go zbadać. I o świcie następnego dnia u biskupa była tak potężna manifestacja przed kurią, że natychmiast wezwał proboszcza i kazał mu jechać i ten obraz odebrać. Nie doszło do ekspertyzy. ten obraz jest przemalowywany i tak dalej, i tak dalej. Ale no, historia jest dla mnie ogromnym wyzwaniem, bo też nie chciałbym tu paść na kolana i śpiewać litanii do Najświętszej Marii Panny, ani też nie chciałbym dać pożywki tym, którzy to wszystko kwestionują. Tak? Mhm. Więc znalazłem pewien pomysł, wydaje mi się, że dobry, i chcę poświęcić jej kolejną powieść z Jakubem Kanią, która będzie się nazywała Votum.
Mhm. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Na Votum czekamy. Miejsce i imię do przeczytania. O tej książce rozmawialiśmy dziś. Maciej Siembieda, Iwona Borawska. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.